Dziś w wieczorze z Dolnego Śląska leczenie na odległość. Państwo na pewno mają swoje doświadczenia, szczególnie po pandemii, kiedy doświadczaliśmy właśnie problemów z dostępem do lekarzy. Doświadczenia swoje mają także goście, którzy podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami. Dr Piotr Karniej, ekspert rynku zdrowia, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Paweł Wróblewski. Dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór.
Panowie, może na początek telemedycyna w pandemii, w tym okresie ostatnich prawie 3 lat, co nam właśnie pandemia pokazała, na ile ta tele się sprawdziła i uratowała system? Piotr Karniej.
No, przede wszystkim telemedycyna była mocno ograniczona do telefonicznej medycyny, można byłoby tak powiedzieć, bo telemedycyna to ogromnie szeroki zakres działalności, obejmujący swoim zasięgiem bardzo wiele różnych obszarów technologii. Przede wszystkim technologii przesyłania na odległość obrazu, dźwięku, różnych innych obrazów, które możemy uzyskać z różnych urządzeń medycznych.
I o tym dalej będziemy mówić później, tak, natomiast rzeczywiście na razie
pandemia to w zasadzie telefon. To w zasadzie telefon i no, wielu z nas, prawda, środowiska medycznego, ale również pacjentów, nie dość dobrze ocenia ten sposób komunikowania ze względu na to, że no, ze względu na ograniczenia, które w rozmowie telefonicznej można przekazać na temat swojego własnego zdrowia. Spotkaliśmy się z takimi zarzutami, ale w zasadzie trudno było ich uniknąć, że lekarze nie potrafią zbierać wywiadu przez telefon, żeby uzyskać odpowiednie informacje. Ale z drugiej strony nikt ich tego wcześniej nie uczył. Nikt nie wiedział 10-15 lat temu, kiedy lekarze kończyli uczelnię medyczną, że należałoby nauczyć ich zbierania wywiadu przez telefon. Doskonale uczy się wywiadu face to face, widząc pacjenta, mogąc go dotknąć, obejrzeć, zadać odpowiednie pytanie, zaobserwować reakcję pacjenta na jakieś zjawisko. Tutaj mamy zupełnie inne warunki. Dokładnie ta sama sytuacja dotyczy pielęgniarek położnych, które również no, mają w tej chwili prawo do wykonywania badania fizykalnego. Ich również nikt nie uczył tego, w jaki sposób badać pacjenta, nie widząc tego pacjenta, tylko słysząc.
Trochę się nauczyliśmy wysyłać swoim lekarzom rodzinnym zdjęcia różnych części ciała. Rozsądny lekarz potrafił ocenić, tak, czy to jest ten moment, kiedy rzeczywiście można działać na odległość, czy rzeczywiście trzeba jednak wezwać tego pacjenta, ubrać się w kombinezon pandemiczny, kosmiczny i w ten sposób działać. Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, jak pan ocenia ten okres pandemiczny?
Warto zwrócić uwagę na to, że każdy kryzys w pierwszej fazie rodzi chaos, a w późniejszej fazie przyspiesza nawet często technologie, które do tej pory no, rozwijano powoli, bo nie było motywacji, żeby robić to szybciej.
To co przyspieszył?
I dokładnie, no, z pewnością przyspieszył choćby nawet właśnie procedury związane z teleporadami, recepty przez telefon, które do tej pory nie były możliwe do wystawienia, no generalnie same teleporady, bo wcześniej konieczna była wizyta pacjenta, mało tego w kodeksie etyki lekarskiej jest wyraźnie zapisane, że pacjenta trzeba osobiście zbadać. Te zmiany związane z telemedycyną to są zmiany bardzo świeże. Tak naprawdę w moim przekonaniu największym problemem pandemii było po prostu nieprzygotowanie nie tylko merytoryczne, o którym tutaj mówił kolega, ale też i techniczne.
No telefon każda przychodnia chyba miała.
Niestety,
tak?
No telefon jeden tak, tylko teraz te telefony, które się rozdzwoniły, tych ludzi, którzy
to
do tej
prawda,
pory
pacjenci,
stali w kolejkach.
Tak,
ja na przykład
tak.
Wiem z doświadczeń sanepidowskich, że na przykład no nie będę tutaj reklamował komórek, ale właściwie tylko jeden rodzaj komórki wytrzymywał dłużej niż miesięczne odbieranie telefonów. Mało tego, blokują się centrale na przykład. Jeżeli centrala nie ma dostatecznej przepustowości, to po prostu blokuje się, jest telefon zajęty, a na nas nikt nie dzwoni.
No właśnie,
takie były problemy.
Tak, rzeczywiście pacjenci, nasi słuchacze także zwracali na to uwagę, że to był ogromny problem, że po prostu łatwiej było przyjść niż się dodzwonić, bo nie można było tego zrobić. Czyli ta przepustowość, wydawałoby się, to taka prosta rzecz, prawda? To...
Tak, przy 5 telefonach tak, ale przy 100 na minutę to już gorzej.
Rzeczywiście, przy dużych przychodniach. Nie wiem, czy pamiętacie panowie taką przychodnię, która stosowała rozwiązanie na kijek?
Tak, tak, znane w naszym środowisku, wspominamy to wielokrotnie z dużym rozrzewnieniem, chociaż no niewątpliwie to dosyć takie mało zabawne, jeśli chodzi o technologię tam zastosowaną.
Tak, mało nowoczesne, że tak powiem.
Tak.
Kolejny problem, który pojawił się tutaj właśnie też w tym czasie korzystania z tej porady przez telefon, zresztą to zostało, tak? To nie jest tak, że to był tylko czas tego naporu i takich rzeczywiście zwiększonej liczby zachorowań. W tej chwili cały czas jeszcze to jest stosowane i to może dobrze. Tak? W niektórych przypadkach.
Z pewnością to, o czym mówiliśmy, czyli generalnie kontakt przez telefon, ma sens. Natomiast oczywiście muszą być spełnione pewne niezwykle istotne warunki. Ja już na razie nie rozumiem, że będziemy o telemedycynie tej prawdziwej rozmawiać później, więc już nie mówię tutaj o sprzęcie, ale mówię przede wszystkim o pewnym znajomości pacjenta i zaufaniu wzajemnym. No bo
przez telefon wszystko można powiedzieć.
Wszystko można powiedzieć. Niestety na pewno jest to nadużywane. Nasz system oparty na lekarzach rodzinnych, wydawałoby się, że jest do tego przygotowany, czyli po prostu ten lekarz rodzinny teoretycznie powinien mieć pacjentów, których zna i prowadzi. Natomiast oczywiście praktyka jest dużo gorsza. Lekarzy rodzinnych jest coraz mniej. Starzy oddają swoje praktyki. Historie chorób trafiają do izby lekarskiej.
Zresztą jeden lekarz nie jest w stanie obsłużyć tam 3000 czy 4000 pacjentów.
No, także niestety akurat w tej sytuacji, w moim przekonaniu, takie proste porady telefoniczne można ograniczyć naprawdę do bardzo niewielu sytuacji, typu przepisanie recepty na przykład na lek, który nie wygląda na niebezpieczny, ewentualnie przepisanie recepty czy porada pacjentowi, którego znamy i któremu ufamy.
No dobrze, na wizytę potrzeba 15 minut, ale to jest taki teoretyczny czas, bo właściwie jak ten pacjent już wchodzi do tego gabinetu na żywo, to raczej nie mieści się w tych 15 minutach, a w teleporadzie może...
To też wszystko zależy od tego, z jakim problemem pacjent się do lekarza zwraca i co to jest za pacjent, dlatego że jeśli patrzymy z perspektywy medycyny rodzinnej, opieki podstawowej, to mamy tak naprawdę do czynienia z pacjentami, których znamy na tyle dobrze, że czasami, kiedy oni wchodzą do gabinetu, mamy gotowe dla nich recepty już, bo dokładnie wiemy, z jakim problemem przyjdą, ale są też tacy pacjenci, których nie znamy w ogóle, bo są to albo osoby, które są w naszej okolicy zupełnie przez przypadek urodziny i potrzebują pomocy lekarskiej.
Albo nie pojawiały się
albo pojawiały się dokładnie bardzo dawno temu, były i w tej chwili należy rozpracować problem medyczny, z którym się pojawiają. No albo pojawia się rzeczywiście coś poważnego, co trzeba przedyskutować. I tutaj rzeczywiście ten czas jest niezwykle płynny. No, w medycynie rodzinnej nie mamy tak naprawdę ustalonych takich sztywnych reguł 15-minutowej porady. Przy kontraktowaniu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej taki standardowy czas, przynajmniej teoretycznego wyliczenia czasu porady się stosuje. U lekarzy rodzinnych raczej rzadko. Natomiast no rzeczywiście myślę, problemem na który zwracamy w tej chwili uwagę, to jest z jednej strony brak takiego zaufania, o czym powiedział pan prezes, ale zaufania nieznajomego pacjenta do nieznajomego lekarza, to jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa to jest też, no co tu dużo mówić, dosyć spore wykluczenie cyfrowe części lekarzy, szczególnie tych, którzy są lekarzami emerytami i nie są zainteresowani jakimś takim intensywnym rozwojem technologicznym.
No, ale jeszcze obsługa telefonu, to jeszcze to nie powinno stanowić problemu.
Tylko że jeżeli mówimy o telefonie, to z kolei my w naszej praktyce, w naszej przychodni staramy się unikać tego rozwiązania, ze względu na to, że jest to narzędzie, które nie pozostawia po sobie żadnego śladu.
No właśnie, to jest jeszcze jeden problem, na który niewiele osób może zwraca uwagę, że rzeczywiście potem, kiedy dochodzi do jakichś błędów,
Mamy się czym bronić. Tak. Pacjent nie ma się czym bronić, lekarz nie ma się czym bronić. Rozmowa
praktycznie zapisuje przecież tę wizytę.
Tak, to prawda,
tak?
Tylko że to jest tak naprawdę rodzaj transkrypcji, rodzaj krótkiego opisu, że pacjent się pojawił, została urodzielona teleporada, co w wyniku tej porady się pojawiło. Natomiast zdarzają się sytuacje, że coś zostało niedopowiedziane, coś zostało przeinaczone, źle usłyszane. Również ze względów technicznych, no telefon komórkowy może stracić zasięg w pewnym momencie, to się zdarza. My w tej chwili staramy się maksymalnie realizować teleporady, jeżeli jest to w ogóle możliwe i jeżeli jest taka w ogóle potrzeba, bo nie zawsze jest. Ale jeśli tak, to głównie z rozwiązaniami przesyłającymi równocześnie obraz i dźwięk. Dzięki internetowi można te obrazy zapisać, można te filmy
A rozmowa sama jako taka na przykład jest...
No to można oczywiście stosować technologię, która stosowana jest w nocnej pomocy medycznej, mianowicie nagrywanie. Ale to z kolei też wymaga pewnych technologicznych możliwości. Nie wszystkie przychodnie są do tego gotowe.
Nocna i świąteczna pomoc, wywołał pan temat, o tym za chwilę właśnie więcej w Wieczorze z Dolnego Śląska. Nocna i świąteczna pomoc miała być lekiem na całe zło, albo przynajmniej miała ratować SOR-y i być takim sitem, być miejscem, przez które pacjenci przechodzą i rzeczywiście odciążają te SOR-y. Słyszymy teraz, że nocna i świąteczna pomoc ma być przekształcana na właśnie coś w rodzaju teleporady, czy też takiej pomocy telefonicznej. Co panowie o tym sądzą? Bo takie pilotaż Ministerstwo Zdrowia już w tej chwili wprowadza w Polsce, dr Piotr Karniej.
Tak, to prawda. Ministerstwo w tej chwili planuje wprowadzenie takiego pilotażu w trzech podobno województwach, gdzie taką podstawową formą kontaktu pacjenta z lekarzem ma być jednak telekonsultacja. No zakładając, że wizyta w nocnej pomocy medycznej w zasadzie nie ma charakteru przyjęcia pilnego, bo gdyby takie było, to pacjent powinien się pojawić w szpitalnym oddziale ratunkowym i uzyskać pomoc szpitalną.
Ale w tych pilotażowych województwach to rozumiem, że te nocne i świąteczne pomoce znikają fizycznie, tak? I już...
Nie znam szczegółów, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o organizację. Wydaje mi się, że będzie to chyba system dodatkowy, ale nie mogę mieć pewności. Tak jak mówię, nie śledziłem tego przepisu.
Ja z perspektywy pacjenta, patrząc na te zapowiedzi, to trochę się tego obawiam, doktor Paweł Wróblewski.
No ja szczerze mówiąc, jakoś z trudem sobie potrafię wyobrazić, żeby taka usługa zastąpiła nocną i wieczorową pomoc medyczną. Rozumiem, że może być to jakaś wstępna selekcja informacji przed ewentualnym podjęciem decyzji czy poradzie, gdzie się udać. I no być może niektóre przypadki, proste problemy typu, nie wiem, opryszczka czy tego typu historie można załatwić w ten sposób, ale kto dzwoni po nocy w takich sprawach, skoro z tym można pójść zupełnie na drugi dzień?
Ta selekcja już wydaje mi się jest. No nie wiem, jeżeli ja potrzebuję pomocy i nie wiem, co zrobić do końca, to choćby dzwoniąc po 112, pytam po prostu, czy z tym, co mi dolega, powinnam jechać do szpitalnego oddziału ratunkowego, czy może właśnie do nocnej i świątecznej pomocy. I ten dyżurny tam dyspozytor właściwie też jest w stanie podpowiedzieć.
No to są najczęściej ratownicy rzeczywiście wysoko kwalifikowani, bo żeby być dyspozytorem, to trzeba jednak mieć takie doświadczenie. No i tak jak już wspomniałem, no jakoś tak strasznie trudno znaleźć mi katalog rozpoznań, które w ten sposób będzie można załatwić. No bo w zasadzie każda porada w przypadku jakiegokolwiek objawów choroby powinna się skończyć poradą, żeby się jednak udać do lekarza. No i teraz pytanie, czy od razu, czy na drugi dzień?
No
może,
tak.
Może tyle. Ale to też jest bardzo dużo część odwagi, żeby przez telefon, nie znając nikogo, to dzwoni do mnie obcy człowiek, opowiada różne rzeczy i ja mam na tej podstawie podjąć decyzję, czy on jednak jest w dobrym stanie, czy w złym. Nie wyobrażam sobie
tego. Choćby takie proste rzeczy, no nie urwało mi nogi, ani głowy, ani ręki, ale potrzebuję zastrzyk pilnie jakiś przeciwbólowy.
Przez telefon nie da rady.
No właśnie. Ale po co ten ruch jest tak naprawdę? Dlaczego?
Znaczy, w moim przekonaniu... Znaczy generalnie większość rozwiązań organizacyjnych, które nastąpiły po słynnej reformie w przełomu tam lat 90. Słabo się sprawdzają. Widzę, że po prostu szukanie pieniędzy jest priorytetem ponad rozwiązaniami organizacyjnymi, w których niestety dominującą kwestią jest dobra zapłata za usługę. Już nie da się w Polsce, tak jak to było jeszcze do niedawna, przemycić jakiś usług po prostu i dorzucić lekarzowi, no bo niestety po pierwsze już oni nie dają rady, po drugie widzą, co się dzieje na zachodzie, widzą, jak to wszystko funkcjonuje, no i nikt po prostu nie da sobie wrzucić nowej
pracy. Ale też
prawda
jest taka, że znam przychodnię, która między innymi we Wrocławiu, która chciała naprawdę dać całkiem niezłe pieniądze i przez chyba 2 lata szukała lekarzy, którzy mogliby dyżurować w takiej nocnej i świątecznej pomocy, no i chętnych nie znalazła.
Znaczy ja tutaj naprawdę w pewnym sensie uczulam, trzeba znać szczegóły, bo na przykład no, moja małżonka pracuje w takiej sieciowej przychodni, nie będę mówił jakiej. I tam również warunki są świetne, tylko potem jak się przychodzi do niej, to się na przykład okazuje, że tam są na przykład 5-minutowe wizyty. No to w ogóle sobie nie wyobrażam, co można w 5 minut. No to,
15-minutowej sobie
tak,
nie wyobrażam.
Do tego jest dokładanie oczywiście pacjentów, cały czas jakby żyłowanie tych usług, te usługi, więc po prostu no, lekarze odchodzą. Mhm. Ja też znam przypadki, gdzie, nie wiem, lekarzowi medycyny pracy proponowano 250 zł za godzinę i on po 3 dniach pracy zrezygnował, ponieważ jak się okazało, co ma za to zrobić, a czego nie zrobić, bo tu jest jeszcze problem, szczególnie prywatne podmioty jeszcze oszczędzają na wszystkim. No to oczywiście nie ma sensu przy dzisiejszej sytuacji na rynku pracy podejmować ryzyka i się pakować coś takiego.
Ten brak kadry to może być ta odpowiedź na to, że to ta nocna i świąteczna pomoc ma być zdalna, telefoniczna?
Tak, natomiast brak kadry wynikać może i wynika z kilku okoliczności. Na pewno najważniejszą i tą, o której nie możemy zapomnieć, to jest ta, o której Państwo przed chwilą rozmawiali. Mianowicie to takie przekonanie lekarza, żeby nie podejmować aktywności, która może być dla niego albo dla jego pacjentów po prostu niebezpieczna, czy niekomfortowa, czy taka, na którą się nie godzi. Ale drugi niebagatelny aspekt to są uwarunkowania prawne. Mamy w tej chwili bardzo wielu lekarzy, którzy mają zawarte indywidualne kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, na przykład jako świadczeniodawcy medycyny rodzinnej, albo jako świadczeniodawcy opieki ambulatoryjnej specjalistycznej. I zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie wolno z takim lekarzem zawrzeć innej umowy na inny rodzaj świadczeń, ponieważ tu w tym momencie byłoby to naruszenie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. I to powoduje, że mamy pewną pulę lekarzy, którzy są automatycznie wyłączeni z tej możliwości.
No dobrze, ale teraz skupmy się przez chwilę jeszcze na pacjentach. To w takim razie, co dla nas, co my mamy, to znowu wylądujemy na tym SOR-ze, tak?
No i to jest niestety ogromny mankament systemu, który w zasadzie oparty jest w ciągu dnia na medycynie rodzinnej, a w ciągu nocy właśnie na SOR-ach. I większość przypadków pacjentów zgłaszających się na szpitalny oddział ratunkowy i tej ogromnej ilości tych pacjentów, szczególnie w dużych miastach, właśnie wynika stąd, że pacjenci, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo potrzebują pomocy medycznej, a nie wiedzą, jak ją uzyskać, no właśnie trafiają do szpitalnego oddziału ratunkowego, bo tam spodziewają się, że to jest jedyne miejsce, w której tą pomoc mogą uzyskać.
We Wrocławiu jest słynne ambulatorium chirurgiczne, które kiedyś działało na Trauguta. Wszyscy wrocławianie wiedzą, znają. Kiedyś działało całą dobę i rzeczywiście było takim miejscem, które jeszcze SOR-ów nie było wtedy, ale jak już nawet powstały, to odciążało. No ale teraz przeniesione na Dobrzyńską, ono czasem działa do 22, ale czasem do 19, a czasem działa tylko do 15, a czasem, no czasem działa. Wiele razy już pytałam, czy nie można byłoby zrobić tego ambulatorium po prostu całodobowo? No i nie da się.
Akurat tutaj no, ważną kwestię kolega poruszył, ponieważ drugim ważnym elementem, który dezorganizuje pracę, czy właściwie pierwszym, bo o tym mówiliśmy, przepisy, drugim tak naprawdę jest prawdziwy cel. Celem jest oszczędność pieniędzy. Fundusz specjalnie...
Ale ci pacjenci gdzieś pójdą.
Ale to funduszu nie interesuje. No być może pójdą na przykład prywatnie. Niestety fundusz takie systemy tworzy, żeby jak najbardziej oszczędzić środki. No z drugiej strony trochę się nie dziwię, bo te środki są ograniczone. A niestety najbardziej kosztochłonnym elementem systemu jest człowiek, czyli po prostu lekarz, pielęgniarka. Proszę zwrócić uwagę, my wcale we Wrocławiu nie mamy za mało lekarzy. Jeżeli policzyć lekarzy, to mamy mniej więcej dwa razy tyle, co średnia europejska. Zresztą ostatnio bardzo ciekawy było opracowanie GUS-u z 2019 roku dotyczącego ilości lekarzy, również praktykujących. Okazuje się, że my mamy średnią europejską.
O więc, proszę, to bardzo zaskakujące. Ale
problemem jest po prostu rozmieszczenie i rozśrodkowanie.
Leczenie na odległość wydaje się dość ryzykowne w niektórych przypadkach. Czasem może się sprawdzić, ale nie zawsze. Na razie rozmawialiśmy o teleporadach. Za kilka minut już spróbujemy przejść krok dalej, bo telemedycyna to nie tylko telefony. W Wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dziś o leczeniu na odległość. Dołącza teraz do nas, do naszej rozmowy dr Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej i ekspert do spraw informatyzacji Federacji Porozumienia Zielonogórskie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Już po pracy, rozumiem. 20:30, już po pracy.
No tak, na szczęście dzisiaj się udało.
Panie doktorze, na ile pan korzysta właśnie z tego leczenia na odległość, bo prowadzi pan gabinet lekarza rodzinnego?
Znaczy ja w swojej praktyce oczywiście, jak większość lekarzy, stosuję teleporady, czyli standardowe rozmowy telefoniczne, bo one są niestety, z mojego punktu widzenia, niestety najpopularniejszym rodzajem telemedycyny. Również stosujemy wideoporady, czyli narzędzie rozszerzone o możliwość przekazywania obrazu, ale też wykorzystujemy takie narzędzia do monitorowania pacjenta w domu, do samoopieki, kiedy pacjent ma elektroniczny stetoskop, elektroniczne spirometry mamy.
Właśnie, panie doktorze, proszę powiedzieć, na ile pana pacjenci potrafią z tych urządzeń korzystać?
To są oczywiście urządzenia, które wymagają trochę umiejętności radzenia sobie przede wszystkim z telefonem, ze smartfonem, bo one są oparte o wykorzystanie smartfonu, w którym mamy aplikację Domowa Opieka Medyczna, czyli przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia aplikacje, która zbiera dane z różnych urządzeń. I pacjenci oczywiście są tacy, którzy radzą sobie doskonale, są tacy, którzy mają z tym problem i wymagają wsparcia kogoś z rodziny. No i oczywiście są też tacy, którzy sobie z tym nie radzą, no bo telemedycyna wykorzystująca narzędzia jak zawsze jest nie dla wszystkich, jest tylko dla jakiejś grupy, oczywiście stopniowo, miejmy nadzieję, rosnącej grupy, ale to nie jest coś, co każdy może używać.
Jakie urządzenia, proszę jeszcze powiedzieć, jakich urządzeń używają właśnie pana pacjenci?
To są przede wszystkim elektroniczne stetoskopy, czyli takie urządzenie, które pozwala pacjentowi osłuchiwać się samodzielnie w domu i przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, algorytmów specjalnych od razu na bieżąco pacjent ma informację o tym, czy jest coś nieprawidłowego, czy jest wszystko w porządku, ale oczywiście potem ja jako lekarz odsłuchuję te zapisy i przekazuję informacje pacjentowi o tym.
A jak często pan, panie doktorze, to odsłuchuje? Bo rozumiem, że ma pan tych pacjentów iluś, tacy pacjenci się osłuchują i co, ten sygnał, jakby ta informacja wraca do pana, do gabinetu?
Znaczy to jest rozwiązanie, które działa w ten sposób, że pacjent w dowolnym momencie, wtedy kiedy chce, wykonuje takie badanie, urządzenie nagrywa, zapisuje w chmurze, właśnie w tej domowej opiece medycznej i później lekarz w dowolnym momencie może to odsłuchać i ocenić. No i to w zależności od tego, z jakim schorzeniem jest pacjent, w jakim celu to robimy, możemy to robić wielokrotnie w ciągu dnia, czy pacjent może wielokrotnie nagrywać, a ja oczywiście nie mam tyle czasu, żeby...
No właśnie, chciałam zapytać, czy ma pan na to czas, żeby to odsłuchać potem?
Ale no, tutaj to jest kwestia umówienia się z pacjentem, no? Znaczy, jakie to jest schorzenie i co potrzebujemy zrobić. Pacjent może wielokrotnie nagrywać. Pacjenci często zgłaszali mi w przeszłości, że w nocy coś się działo, a w dzień już nie. Jak przychodzi do gabinetu, to już objawów nie ma. A tak może nagrać to wtedy, kiedy coś odczuwa.
Pan może to potem przeanalizować, tak?
Tak jest. To jest zarejestrowane na jego koncie. Nawet jak kiedyś zmieni lekarza, to te dane z nim zostaną.
Jakie jeszcze inne urządzenia są używane?
Mamy również espirometry, czyli takie do badania czynnościowego płuc. To oczywiście to najczęściej nie wymaga częstego wykonywania, bo to badanie nie jest takie do codziennego stosowania, tylko co jakiś czas. Mieliśmy też opaski telemedyczne, które mierzyły tętno i saturację. Oczywiście miały tam dodatkowe funkcje przypominania o braniu leków na przykład.
Jak to się sprawdziło właśnie u pacjentów?
Te opaski, to był pilotaż przez Ministerstwo Zdrowia organizowany i on był skierowany do pacjentów po COVID-zie i one akurat u tych pacjentów nie wykazało tu jakiejś takiego wyraźnej przydatności. One bardziej się sprawdzają u osób takich mniej samodzielnych, ponieważ mają wykrywanie upadków i pozwalają wezwać pomoc w łatwy sposób. Natomiast w tej grupie, która była w pilotażu, czyli u pacjentów covidowych, no to tak średnio było, dlatego mówię, że mieliśmy, już nie mamy, bo na bieżąco nie używamy tego.
A jestem ciekawa, no mam taką opaskę powiedzmy, mam 80 lat, chodzę i nagle się przewracam. I ja już nikogo nie zawiadomię, ale czy ta opaska sama jest w stanie powiadomić służby?
Czy ta opaska jest w stanie wykonać telefon i przekazać lokalizację, gdzie znajduje się opaska?
Na przykład pogotowie może wtedy zareagować?
Są takie systemy. Myśmy akurat mieli tak, że to nie było połączenia z pogotowiem, natomiast są w Polsce miejsca, gdzie w ten sposób jest to zorganizowane, że jest informacja dla pogotowia albo są też centra reagowania.
No bo to byłaby chyba idealna sytuacja, tak? Że rzeczywiście ja się przewracam, nie ruszam się i ktoś to widzi, że ja się nie ruszam od 15 minut i może właśnie mam udar albo jakąś inną dolegliwość ważną. A jak ja sobie tak z tą opaską leżę i dopiero następnego dnia rano ewentualnie ktoś, no to jakby nic to nie zmienia, że ktoś mnie rano znajdzie.
Znaczy, to musi działać w ten sposób, że do kogoś jest informacja. Ta informacja jest właśnie albo do rodziny, albo do centrum powiadamiania takiego, są firmy komercyjne, które takie rzeczy zapewniają, albo jest to do pogotowia ratunkowego. Różne są rozwiązania w skali kraju. To na razie to nie jest rozwiązanie jakieś systemowo zrobione, że wszyscy coś mają, natomiast jest Różne metody są wykorzystywane w różnych miejscach. Również tam są na przykład wbudowany jest telefon, że można nawiązać łączność z tą osobą, która się przewróciła i się dopytać, czy to, że się przewróciła, to...
Chciała się poleżeć sobie?
No nie, no nie przesadzajmy, tak? Natomiast czy się przewróciła, ale jest w stanie sobie poradzić i powoli się pozbierać i wrócić
do funkcjonowania. Czy potrzebuje pomocy?
Potrzebuje pomocy, pilnej pomocy. I takie rozwiązania już funkcjonują w coraz większej ilości miejsc, często finansowane przez samorządy.
No właśnie, panie doktorze, jak pan ocenia to wykorzystanie tych narzędzi telemedycyny? Bo mam wrażenie trochę, że to jest w większości albo się zatrzymało na etapie właśnie teleporady, czyli tego rozmawiania na odległość przez telefon, albo są gdzieś jakieś pojedyncze pilotaże. Czy może się mylę?
Znaczy, pandemia spowodowała, że mieliśmy takie nagłe przyspieszenie. Coś, co było zaplanowane na kilka lat rozwijania stopniowego, nagle z dnia na dzień był bardzo taki duży skok w coś, co nazwaliśmy telemedycyną, choć tak naprawdę było zwykłą, czy jest zwykłą rozmową telefoniczną. I zaczynamy troszkę mieszać pojęcia. Jeżeli mówimy o prawdziwej telemedycynie, no to ona nie może z dnia na dzień być masowa, musi być stopniowo wdrażana, muszą być testowane rozwiązania, które pozwolą nam jak najlepiej dobrać te rozwiązania, które się będą mogły sprawdzić. I w tej chwili jest wiele takich pilotaży, badanie różnych modeli telemedycznych w kardiologii, w geriatrii, w psychiatrii, w diabetologii, w położnictwie.
Ale na jakim etapie jesteśmy, jak panu się, panie doktorze, zdaje w Polsce?
Czy jesteśmy na etapie dosyć wczesnym cały czas, bo w prawdziwej telemedycynie tak naprawdę większość krajów jest na tym etapie. Oczywiście mamy rozwiązania na przykład w nadzorze takim kardiologicznym, które od wielu, wielu lat są stosowane, natomiast nie mają refundacji. I kardiolodzy są przygotowani do tego, żeby monitorować urządzenia szczepialne, które pacjenci mają, tylko brak produktów rozliczeniowych, żeby ktoś to sfinansował i gdybyśmy tutaj mieli finansowanie NFZ-u, to byśmy naprawdę byli już bardzo zaawansowani akurat w kardiologii. W innych dziedzinach jest różnie i... No i tak trochę musi być, bo technologia się cały czas zmienia i to nigdy nie będziemy mieli sytuacji takiej, że całość będzie domknięta, tylko będziemy ciągle szli dalej i wprowadzali nowe rzeczy.
Panie doktorze, oby to wprowadzanie jak najszybciej następowało. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. My już wracamy tutaj do rozmowy w studio. Panu życzę dobrego wieczoru i naprawdę już po pracy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia. My teraz przechodzimy do rozmowy w studiu z gośćmi. Dr Piotr Karniej, ekspert rynku zdrowia i prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Paweł Wróblewski są z nami. Panowie, to samo pytanie do panów też. Na jakim my jesteśmy etapie? Czy właśnie zatrzymaliśmy się na tej rozmowie telefonicznej, no ewentualnie wideo rozmowie z pacjentem? Na ile wprowadzane są te nowinki takie technologiczne? Doktor Piotr Karniej.
No ja zgadzam się absolutnie, że jesteśmy na bardzo początkowym etapie, dlatego że tutaj dominujące rozwiązanie, jakim jest rozmowa telefoniczna, no to oczywiście bez wątpienia nie jest telemedycyna ta, o której rozmawiamy. Natomiast to też nie jest tak, że my tego w ogóle nie używamy, dlatego że w wielu przypadkach mamy do czynienia właśnie ze stetoskopami elektronicznymi, ze spirometrami elektronicznymi.
Pacjenci to dostają?
Tak, tak.
Zwykle pilotażowo?
Zwykle pilotażowo i potem problem pojawia się co po tym pilotażu, bo najczęściej te projekty finansowane są ze środków europejskich, czasami są finansowane ze środków ministerialnych.
Ale zanim co po pilotażu, to jeszcze co w trakcie pilotażu? Na ile pacjenci rzeczywiście potrafią to skonfigurować? Tak, żeby
no i to jest
rzeczywiście...
też bardzo różnie. I to jest też bardzo różnie, bo tak jak pan doktor przed chwilą powiedział, są pacjenci, którzy radzą sobie świetnie i nie potrzebują żadnej pomocy. Są też tacy, którzy radzą sobie przy pomocy swojej rodziny, ale niestety w większości przypadków obserwujemy, że no, pacjenci nie są zainteresowani tym, żeby używać tych urządzeń. Tym bardziej, że jeżeli mówimy o stetoskopie...
Nawet jeśli zgłaszają się do programu?
Tak, dlatego że no, proszę przypomnijmy sobie program pulsoksymetrów, które były rozdawane pacjentom po covidowym. No i te pulsoksymetry w zasadzie nie spowodowały żadnej technologicznej rewolucji. W większości przypadków albo były niestosowane po prostu, albo ginęły.
Listonosz miał przynieść, pacjent miał to się monitorować i miał wysyłać zapisy z tego. Miał, ale właśnie jak to się sprawdziło, Paweł Wróblewski?
Z naszego doświadczenia wynika, że słabo tak naprawdę. No, inna sprawa też, że trudno, to trzeba by jakieś osobne opracowanie zebrać, ile tak naprawdę tych pomiarów pulsoksymetrycznych spowodowały jakieś wezwanie pogotowia czy tego typu działania, bo takich danych nie znam. Natomiast generalnie jak się stan zdrowia pogarsza pacjenta, to nawet nikt nie patrzy na pulsoksymetr, tylko dzwoni. Natomiast ja nie byłbym tu specjalnie pesymistą, bo rzeczywiście jesteśmy na początku. Co się dzieje po pilotażach? No wiadomo, powstają prywatne firmy, które wypożyczają taki sprzęt, choćby na przykład sprzęt do pomiaru tętna płodu u kobiet ciężarnych. To się powoli robią już kwoty całkiem przyzwoite.
Jeden ze szpitali klinicznych też ciężarnym
tak, mają. Natomiast
wydawał
są firmy, które po prostu za pieniądze, mam w Warszawie taką firmę, oni przysyłają pani takie KTG, to KTG jest monitorowane przez tą firmę i w przypadku nieprawidłowości powiadamiany jest lekarz.
No właśnie, bo cała sztuka polega na tym, żeby ktoś ten zapis i ten sygnał, że dzieje się coś niepokojącego, odebrał.
Ale to jest jeszcze ciekawsza sytuacja, bo jeszcze odebrał i przeanalizował. Parę miesięcy temu gościliśmy naszych zaprzyjaźnionych lekarzy z Saksonii. Byli zachwyceni naszymi receptami elektronicznymi.
To my jesteśmy do przodu w elektronicznych.
Oczywiście. Oni cały czas dyskutują jeszcze nad RODO, nad kto tym ma się zajmować, jak tutaj będzie ochrona danych pacjenta. Myśmy to już prowadzili. Natomiast zaszokowali nas czymś innym. Oni rzeczywiście pracują w tej chwili nad programami takimi landowymi, polegającymi na tym, że wyposaża się swojego pacjenta w mini endoskop jeszcze, żeby sobie do ucha i nosa wsadził. Mini fonendoskop. No i tam te wszystkie pulsy oksymetry, EKG, tablet. Pacjent się do tego podłącza. No i są osobne centra, czy osobni pracownicy, którzy potem analizują te wszystkie zapisy.
No właśnie,
mało tego. My lekarze bronimy się przed nowymi zawodami medycznymi. Rząd wymyśla zawodowe szkoły dla medyków. Tymczasem tam uznano, że lekarz jest zbyt wysokim, specjalistycznym pracownikiem, zbyt drogim. Jemu należy się pomoc i myślą o dodatkowych pracownikach medycznych, którzy będą wstępnie przeprowadzać wywiad przed wysłaniem pacjenta do lekarza.
Absolutnie dobra droga, myślę sobie. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, jak to wygląda w Niemczech. Już troszkę wspomnieliśmy w innych krajach. Z tego, o czym rozmawiamy dziś w wieczorze z Dolnego Śląska, wynika, że trochę pacjencie leczy się sam. Taka idea przyświeca telemedycynie, no bo tak, dostaniemy powiedzmy spirometr, dostaniemy pulsoksymetr, dostaniemy jakiś endoskop, dostaniemy KTG i mamy sobie sami tam pomierzyć i pobadać, ewentualnie wysłać to. No ale właśnie teraz trzeba jeszcze umieć to zrobić, tak? No krótkie szkolenie wystarczy, doktor Piotr Karnil?
W większości przypadków powinno wystarczyć, ale też myślę, że powinniśmy to naszą rozmowę jakby tak zogniskować w takim jednym określeniu, że telemedycyna nie jest dla każdego. To znaczy, jeżeli rzeczywiście pacjent nie radzi sobie z tymi rozwiązaniami, nie chce ich stosować ze względu na stan zdrowia, ze względu na wiek, ze względu na okoliczności różne, o których tutaj możemy sobie wyobrazić.
Może i chce, ale nie umie na przykład.
Na przykład, to takie rozwiązanie po prostu nie jest dla niego. I wtedy nie ma co pacjenta do tego zmuszać, przekonywać na siłę, bo po prostu to rozwiązanie nie będzie działało. Natomiast faktycznie, jeżeli te rozwiązania mają pomóc lekarzowi, pielęgniarce w prowadzeniu pacjenta, w wczesnym dowiedzeniu się o jego stanie zdrowia, w tym, żeby pacjent czuł się bezpieczniejszy w swoim procesie leczniczym, to wtedy z całą pewnością takie rozwiązania są nie tylko potrzebne, ale przede wszystkim niezbędne, dlatego że rzeczywiście dzięki takim rozwiązaniom możemy pacjentowi poprawić komfort życia, komfort chorowania.
Dobrze, to czy my w Polsce jesteśmy tylko tak w lesie, czy w Europie już to troszeczkę...
Ale my wcale nie jesteśmy w lesie. Ja myślę, że my jesteśmy na parkingu pod lasem. Więc to wcale nie jest tak strasznie daleko. Natomiast inne kraje europejskie tak samo mierzą się z pewnymi wyzwaniami dotyczącymi organizacji ochrony zdrowia, w tym również telemedycyny, tak jak i Polska. No oczywiście najbardziej rozwinięte te systemy telemedyczne występują w krajach skandynawskich. My w zasadzie, kiedy realizujemy jakieś projekty europejskie, no to głównie ze środków norweskich, ze środków pochodzących właśnie z Norwegii, ze Szwecji. I to są te kraje, które mają ten model telemedycyny rozwinięty naprawdę wyjątkowo dobrze, ale to też wynika stąd, że tam brakuje lekarzy. W związku z tym oni już dawno temu wpadli na pomysł, że ta telemedycyna zastąpi osobisty kontakt z lekarzem, bo dzięki temu lekarzy może być rzeczywiście mniej. Ale są takie kraje jak na przykład Hiszpania, która no, może jest odrobinę dalej, ale nie aż tak strasznie daleko. Są kraje takie jak Niemcy, które również mają swoje problemy związane z telemedycyną. Więc można powiedzieć, że jest to po prostu ogólnoeuropejskie, jeśli nie ogólnoświatowe wyzwanie, które na różnych poziomach, w różnych krajach wygląda inaczej, głównie ze względu na dostępne środki finansowe.
Znajoma opisała mi ostatnio taką sytuację, że miała do czynienia z robotem, który odpowiadał, miała się zgłosić no, przez internet i odpowiadał, zadawał ten robot pytania, ona odpowiadała, on zadawał kolejne pytania, ona znowu odpowiadała i ostatecznie nawet wystawił jej ten robot receptę, tylko pomylił nogę z ręką. No tu palec i tu palec.
No tutaj raczej bym się, no mówiąc kolokwialnie, nie czepiał, bo wszystko zależy od doskonałości programów i systemów. Możemy oczywiście sobie pofantazjować i wyobrazić sobie przyszłość, że generalnie w ogóle lekarza nie trzeba będzie, ponieważ całą wiedzę na wystarczająco szybkim serwerze się skoncentruje i on po prostu na zasadzie, tak jak w przypadku szachów, przewidzi wszystkie możliwości, no i podejmie decyzję. Oczywiście to jest fantazja. Ja tutaj pani redaktor bardzo barwnie opisała, co sobie może pacjent ze sobą zrobić i z tymi wszystkimi urządzeniami, natomiast pamiętajmy o tym, że na końcu musi być lekarz, bo nawet jeżeli zbierzemy te wszystkie dane, nawet jeżeli nam algorytmy to zanalizują, to stawiam dolary przeciwko orzechom, że jedna choroba nie będzie taka sama jak druga. I tutaj niestety na końcu ten lekarz musi tego pacjenta zobaczyć i pamiętajmy o jednym, 80% sukcesu leczniczego to jest zaufanie do pacjenta, więc tego kontaktu myślę, że mimo wszystko jeszcze długo nie wyeliminujemy i jednak mimo wszystko ta współpraca człowieka z człowiekiem będzie podstawą do wszystkich naszych działań terapeutyczno-diagnostycznych.
To na pewno, natomiast rzeczywiście takie szanowanie tych najwyższej klasy specjalistów, tak, i ten takie, to takie wcześniejsze, pierwsze sito.
To powinno być, tak.
Tak, to
to jest dobry pomysł, ponieważ po prostu to zabiera czas. Mało tego. No teraz wiele się mówi o elektronicznym zarządzaniu dokumentacją. Wszystkim nam się wydawało, że to po prostu to, co w tej chwili lekarze robią, no to zastąpią jakieś wirtualne, cudowne programy. Okazuje się, że nie, że to, co robią, to robią, a EZD to jeszcze dodatkowe dane, które są niezbędne do rozliczeń, do ewaluacji ewentualnie metod leczniczych. Kto to będzie wprowadzał?
Jakieś 20 lat temu pamiętam, jak były minister zdrowia na Śląsku wprowadzał taki elektroniczny system, pilotażowo było to wprowadzane, naprawdę chyba z 20 lat temu i to miało wyglądać tak, pamiętam, że to miał być taki chip, że z tym chipem pacjent przychodzi do jakiegokolwiek miejsca w Polsce, wkłada go tam do lekarz do komputera i wie wszystko już. Ma całą dokumentację. Takie były zapowiedzi.
No i to jest nasze podejście. Wydawałoby się do prostej sprawy, natomiast już ze wspomnianymi Niemcami rozmawialiśmy na temat choćby recept i e-zwolnień. Największa dyskusja oczywiście toczy się o no, w kwestiach tak zwanego RODO. Proszę sobie wyobrazić, na takim chipie mamy całą informację o nas. Jaki to jest materiał? Pani sobie to nosi, ktoś to ukradnie. Kilka lat temu był taki projekt w Stanach Zjednoczonych polegający na tym, że wszystkim dzieciom chciano robić od razu wszystkie badania genetyczne, ponieważ wtedy można przewidzieć ewentualnie do takich chorób dzieci mają
filmy
skłonności.
Filmy o tym powstawały.
Na czym to się wszystko zatrzymało? Na tym, że nie bardzo wiadomo było, jak tą informację ukryć. Wymyślono chipy, które będą w spowolniałym tempie, w odpowiednich warunkach oddawać tą informację. Zaprzestano działań, ponieważ niestety nasze zdrowie jest naszą największą tajemnicą.
Ale to jest jeszcze daleka przyszłość. O leczeniu na odległość dziś rozmawialiśmy w wieczorze z Dolnego Śląska. Naszymi gośćmi byli dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dr Piotr Karniej, ekspert rynku zdrowia, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
W studiu. Dobranoc. Za dwie minuty godzina 21. Tomasz Sosnowski już przygotowuje wiadomości. Elżbieta Osowicz, ja już mówię Państwu, do usłyszenia.